Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od 4 czerwca w internetowym komunikatorze Telegram publikowane są materiały, które mają jakoby pochodzić ze zhakowanej skrzynki pocztowej szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana Michała Dworczyka. Sam minister Dworczyk przyznał, że jego skrzynka została zhakowana, że doszło do włamania na maila prywatnego, natomiast zaprzeczył, jakoby w sieci miały znaleźć się jakiekolwiek informacje, dokumenty o charakterze niejawnym, oczywiście w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Przeglądając te materiały zamieszczane już od kilku dni, można rzeczywiście odnieść takie wrażenie, że z jednej strony nie ma tam żadnego gryfu niejawności, żadnego oznaczenia, żadnej klasyfikacji, zastrzeżone, poufne, tajne czy ściśle tajne. Natomiast rzeczywiście te dane, które rzekomo pochodzą ze skrzynki ministra Dworczyka, no, pozostawiają tak naprawdę wiele wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej, stosowania standardów, przestrzegania pewnych standardów, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo przez najwyższe osoby w państwie. Znajdują się tam informacje wrażliwe, nie tylko dane osobowe, ale w ogóle informacje, które mogłyby, jeżeli się okazałyby prawdziwe, być potencjalnie bardzo cenne dla obcych służb specjalnych, jeśli chodzi o chociażby typowanie, jeśli chodzi o pracę werbowniczą. Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę ten materiał, który do dziś, a nagrywam 10 czerwca 2021 roku, które się ukazały na Telegramie, no, można powiedzieć, że bardzo niepokojący jest fakt, że właściwie do końca, wiemy, że z tych materiałów, że do końca stycznia tego roku hakerzy mieli dostęp do prywatnej skrzynki ministra, gdzie rzeczywiście, jeżeli zostanie potwierdzona autentyczność tych materiałów, były przetwarzane informacje służbowe, tak jak powiedziałem, nie w znaczeniu informacji niejawnych w oparciu o ustawę, ale no, informacje niewątpliwie wrażliwe i informacje cenne z punktu widzenia chociażby obcych służb specjalnych. Pytanie, które nasuwa się jako pierwsze, to jest, jak wygląda dziś bezpieczeństwo informacyjne Rzeczypospolitej? Jak wygląda to bezpieczeństwo nie tylko w kontekście zhakowania skrzynki szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale także w kontekście szeregu innych incydentów, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich lat. Drugie pytanie, które jest bardzo istotne, to skąd przyszedł atak tak naprawdę? Kto dokonał tego włamania na skrzynkę ministra? I trzecie bardzo istotne pytanie, tak naprawdę komu mogłoby zależeć na tym uderzeniu? No właśnie, uderzeniu w kogo, bo przecież nie tylko w samego ministra Dworczyka, no przy całym szacunku, ale to nie jest najważniejsza osoba w państwie. Niewątpliwie jest to pośrednie uderzenie w premiera Mateusza Morawieckiego i w ogóle w cały rząd. I w tym kontekście warto zająć się w tym od strony strategicznej, od strony bezpieczeństwa narodowego, a nawet pewnych wątków geopolitycznych. Myślę, że warto przeanalizować kilka różnych możliwych wariantów, kilka różnych scenariuszy. W polskich mediach, głównie w mediach głównego nurtu, bardzo szybko oskarżono wschodnie służby o dokonanie tego włamania. Konkretnie mówi się o służbach Federacji Rosyjskiej i służbach Republiki Białoruś. Nie, absolutnie nie wykluczając takiego wariantu, wiemy doskonale, że po 9 sierpnia 2020 roku, czyli po wyborach prezydenckich w Republice Białoruś, relacje polsko-białoruskie są bardzo, ale to bardzo napięte. I niewątpliwie patrząc na zainteresowania i to jakby kierunki działań operacyjnych służb białoruskich, tego typu działania mające na celu skompromitowanie osoby w najbliższym otoczeniu premiera Morawieckiego byłoby jednym z, powiedzmy, takich celów. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli służby białoruskie, rosyjskie, czy jakiekolwiek inne, o innych wariantach sobie za chwilę powiemy, miały rzeczywiście bezpośredni wgląd w prywatną skrzynkę pocztową osoby z bardzo bliskiego otoczenia, z najbliższego otoczenia premiera państwa, które uznawane jest za wrogie, czy publikowałyby to w sieci? Czy nie starałyby się właśnie korzystać z tego cały czas w celach operacyjnych? No wyobraźmy sobie sytuację, że polski wywiad, bez względu na to, czy cywilny, czy wojskowy, wchodzi w posiadanie dostępu do skrzynki pocztowej, prywatnej, dodajmy, szefa kancelarii premiera Federacji Rosyjskiej, szefa kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej, czy na przykład przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Czy szłyby natychmiast z tym do mediów rosyjskich, czy szłyby w ogóle z tym do mediów rosyjskich, czy raczej nie starałyby się jak najdłużej korzystać z wiedzy właśnie czerpanej z tego źródła i wykorzystywać ją w celach operacyjnych? To jest pierwsze podstawowe pytanie, czyli jeżeli trop rzeczywiście prowadzi do obcych służb specjalnych, to jest pytanie, dlaczego to zostało ujawnione, co chciano przez to osiągnąć, dlaczego nie kontynuowano pozyskiwania informacji w sposób właśnie niejawny z konta szefa kancelarii premiera. Druga kwestia, jeżeli rzeczywiście przyjmiemy, jeżeli przyjmiemy ten wariant, ten scenariusz, że mamy do czynienia z atakiem obcych służb specjalnych na Polskę, to jest pytanie, z którego kierunku mógł taki potencjalny atak pochodzić. O tym kierunku wschodnim już powiedziałem. Myślę, że tutaj służby białoruskie potencjalnie, zupełnie hipotetycznie mogłyby być zainteresowane takim uderzeniem. Służby rosyjskie, nie wiem, czy przed spotkaniem Biden-Putin zdecydowałyby się na ujawnienie tego faktu. To jest moim zdaniem wątpliwe. Choć oczywiście niewykluczona jest tutaj wsparcie służb rosyjskich dla służb białoruskich. Drugi wariant, który akurat nie znalazł się w polskich mediach, a moim zdaniem jest również prawdopodobny, jeżeli przy założeniu, że mamy do czynienia z atakiem obcych służb specjalnych, to jest kierunek niemiecki. To jest kierunek niemiecki. Sam fakt, że ta informacja została bardzo mocno nagłośniona w pierwszej kolejności przez niemiecko-amerykański portal Onet, już pokazuje, że i zresztą ten portal od dłuższego czasu bardzo mocno, że tak powiem, podnosił różne bardzo kontrowersyjne kwestie w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, tworząc taki obraz no nie zawsze korzystny dla sił zbrojnych w moim subiektywnym odczuciu, chociażby afera z karabinkiem Grot, ale nie tylko, pamiętamy o wielu, wielu innych przykładach. Pytanie, jaki cel mogliby mieć tutaj Niemcy, jaki cel mógłby mieć niemiecki wywiad w chęci takim skompromitowania jednej z osób w najbliższym otoczeniu premiera Morawieckiego. Myślę, że warto tutaj przyjąć taki wariant swego rodzaju sygnału ostrzegawczego dla samego rządu, dla samego premiera Morawieckiego. Widać bardzo duże rozbieżności interesów między Niemcami a Polską, chociażby w kwestii energetycznej. Wiemy doskonale, że plany rozwoju polskiej energetyki jądrowej idą absolutnie w sprzeczności z interesami artykułowanymi przez niemiecki establishment polityczny, którego członkowie zresztą w sposób bardzo dobitny akcentują ten sprzeciw i zapowiadają właśnie działania takie, które mają storpedować polski program rozwoju energetyki jądrowej. Druga kwestia to oczywiście komisja, to co się dzieje na forum nie tylko Komisji Europejskiej, ale w ogóle także całej Unii Europejskiej, to dążenie Niemiec do likwidacji weta w polityce zagranicznej. Czy jeśli posłuchamy wypowiedzi, czy to ministra Heiko Maasa, czy Urszuli von der Leyen, no zobaczymy, że rzeczywiście ten sprzeciw Niemiec wobec polityki, którą prowadzi Polska czy Węgry, jest bardzo duży i tutaj i Polska, i Węgry, polityka obu tych państw stoją w sprzeczności z interesem Niemiec. Myślę, że także wątek niemiecki jest bardzo ciekawy w kontekście sporu o kopalnię w Turowie. Co prawda tutaj stroną jest Republika Czeska i Polska, ale gdyby rzeczywiście doszło do wstrzymania wydobycia w kopalni Turów, ucierpiałyby tutaj interesy energetyczne państwa polskiego. Polska byłaby zmuszona do zakupu czy to węgla brunatnego, czy po prostu energii, uzupełnienia niedoborów energii elektrycznej za granicą. I tutaj wchodzi temat oczywiście kapitału niemieckiego, operującego także w samych Czechach. Niewątpliwie Niemcy byliby zainteresowani takim eksportem węgla brunatnego, a także myślę, że w przyszłości jest to jeden z celów w ogóle niemieckich, eksport tak zwanej zielonej energii, czyli energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii do krajów Europy Środkowej. Cały ten program Mitteleuropy geopolityczny nabiera dzisiaj zupełnie innego wymiaru energetycznego. Tutaj bardzo istotnym elementem jest gaz rosyjski, ukończenie Nord Stream 2 i jak doskonale widzimy, zniesienie sankcji na spółkę budującą Nord Stream 2 19 maja tego roku przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych dał Niemcom zielone światło. Niemcy, które jawią się jako taki główny, powiedziałbym, partner, jako taki jeden z głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie mają, wydaje się, zielone światło na bardzo wiele swoich projektów, także energetycznych. I myślę, że w tym kontekście Niemcy mogły poczuć się ośmielone tego typu właśnie zachowaniem administracji amerykańskiej. W tym kontekście warto także przypomnieć o zawieszeniu budowy Baltic Pipe w kontekście całej układanki energetycznej w tej części Europy i właściwie nie możemy na dziś moim zdaniem wykluczyć także tego wariantu działania służb niemieckich. No trudno nie dostrzegać tego, że nie tylko służby rosyjskie, czy nie tylko służby białoruskie działają na terytorium Rzeczypospolitej, ale aktywne są także inne wywiady, choć tego oczywiście w polskich mediach tak mocno nie widać. Co do tych informacji, które podał kanał tworzony przez białoruską opozycję, kanał Nexta, czy Niechta, jak kto woli, o tym, że znalazły się w metadanych poszczególnych plików ujawnionych właśnie na tym jednym z kanałów na Telegramie, a pochodzących rzekomo ze skrzynki ministra Dworczyka, jakieś znaki rosyjskie. Ja myślę, że kwestia sprokurowania tego typu rzeczy, czyli może odwrócenia uwagi, zrzucenia odpowiedzialności na kierunek wschodni jest bardzo prosta, to znaczy edycja metadanych chociażby w plikach graficznych jest tak prostą czynnością, że jest to do wykonania nie tylko przez służby specjalne i nie tylko przez KGB, czy przez SWR, czy FSB, czy inne służby. Tak jak mówię, nie wykluczam udziału tutaj służb białoruskich czy rosyjskich, ale dopuszczam także, jeżeli przyjmujemy wariant, że jest to atak ze strony obcych państw, że może to być także kierunek niemiecki. Warto to mieć absolutnie na uwadze w tym kontekście geopolitycznym, o którym cały czas mówimy dzisiaj współcześnie i także te tematy są poruszane na moim kanale. Oczywiście warto także przyjąć wariant pewnej walki wewnętrznej, że to atak pochodzący z wewnątrz, że mamy do czynienia z jakąś walką wewnątrz Polską, z jakimś przysłowiowym konfliktem wewnątrz, nie tylko partyjnym, ale wewnątrz pewnego ugrupowania politycznego i walką różnych frakcji, chęcią skompromitowania samego Mateusza Morawieckiego, jego najbliższego otoczenia. To również warto wziąć pod uwagę, ponieważ ten atak nie wygląda na jakiś specjalnie wyszukany. To nie jest jakaś wyszukana operacja psychologiczno-informacyjna, raczej prosty atak, proste włamanie na skrzynkę, być może jakaś kompilacja, być może jakieś fałszerstwa, natomiast nie są to jakieś, czy wprowadzanie metadanych właśnie w postaci chociażby składni rosyjskiej, czy czegoś takiego, co ma odwrócić uwagę, no nie jest to przesadnie skomplikowana operacja. Być może także, jeżeli chodzi o ten czynnik wewnętrzny, mamy do czynienia z walką jakiejś frakcji w służbach specjalnych, czy obecnych, czy byłych. Różne warianty, jeżeli chodzi o te strzępy informacji, które do nas docierają i ten materiał, który możemy obserwować na Telegramie, należy jak najbardziej wziąć pod uwagę. Faktem niewątpliwie jest to, że mamy do czynienia z wielkim kryzysem, jeśli chodzi o osłonę kontrwywiadowczą państwa polskiego. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o te włamania na poszczególne skrzynki polityków, nie chodzi tylko i wyłącznie o chociażby słynny telefon, no nazwijmy to w cudzysłowie, rosyjskich youtuberów do prezydenta Andrzeja Dudy. W banalny sposób udało im się pokonać wszystkie zabezpieczenia tutaj, ale chodzi w ogóle o kondycję polskiego kontrwywiadu. Ja od wielu, wielu lat mówię o tym, że brak opcji zero w latach 90. był jednym z największych błędów, był grzechem pierworodnym III Rzeczypospolitej. Jeśli patrzymy na te ostatnie wpadki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawnienie kilkudziesięciu adresów, które w budynków, gdzie nie było żadnych oznaczeń ABW, a one trafiły w postępowaniach przetargowych w internecie, w dostęp dla każdego użytkownika internetu. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu adresach. Jeśli spojrzymy na ujawnienie adresu ośrodka Radio Kontrwywiadu ABW w ostatnim czasie, jeśli spojrzymy na osłonę, na ochronę kontrwywiadowczą różnego rodzaju najwyższych osób w państwie mających dostęp do informacji niejawnych, czy będzie to przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, specjalnych, czy sam prezydent Rzeczypospolitej, czy szef kancelarii premiera, no to widzimy, że ten problem jest bardzo duży. No, warto przywołać chociażby ten przykład, kiedy tutaj powiedziałbym, tę funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych obejmuje poseł, w kręgu którego bardzo szybko znalazła się modelka występująca pod pseudonimem Czarna Pantera. I nie trzeba być naprawdę żadnym specjalistą w tym zakresie, nie trzeba być oficerem kontrwywiadu, aby wiedzieć, jakie konsekwencje to może mieć. Ta osoba kręciła się bardzo często, także, że tak powiem, w otoczeniu jeszcze wówczas kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Mnóstwo tych fotek znajdziemy w sieci, a nie trzeba tutaj żadnej wielkiej specjalistycznej wiedzy, aby znaleźć fotografię tej pani dość skąpo ubranej w sieci i wiedzieć, jakie to może mieć konsekwencje dla osób mających dostęp do informacji niejawnych. No myślę, że więcej tutaj nie trzeba specjalnie mówić. Warto także tutaj przywołać koncepcję smear war, czyli wojny oszczerstw. Ja mówiłem o tym kilka dni temu w geopolitycznym dzienniku analitycznym. Wspominałem o tym artykule w Proceedings, amerykańskim periodyku bardzo, bardzo ciekawym, podejmującym temat wojny, między innymi wojny psychologicznej, oszczerstwa przy wykorzystaniu fałszywych zrzutów ekranu. To, co charakteryzowałem jeszcze przed ujawnieniem tej afery z kontem mailowym ministra Dworczyka, no jasno pokazuje, że w Polsce nie ma otwartej debaty na temat bezpieczeństwa informacyjnego. Nie mówi się o nowych koncepcjach wojny, chociażby o strategii szarych stref. Mówimy oczywiście o tym w bardzo wąskim gronie, czy to w Polskim Towarzystwie Geopolitycznym, czy w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, ale w czołowych rządowych ośrodkach analitycznych, na czołowych rządowych uczelniach tego typu badania, tego typu analizy nie są prowadzone. Pytanie dlaczego? Dlaczego w Polsce nie mamy doktryny bezpieczeństwa informacyjnego? No przecież to jest absolutny skandal, że Polska nie posiada doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o cyberbezpieczeństwo. Ustawa, która reguluje jakby system związany z cyberbezpieczeństwem, jest, natomiast nie ma doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. To jest znacznie pojemniejsze pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego niż samo cyberbezpieczeństwo. Myślę, że stali widzowie, słuchacze mojego kanału, czytelnicy moich książek, artykułów doskonale wiedzą, że noosfera to znacznie więcej niż tylko same narzędzia informatyczne. Warto przywołać w tym momencie atak na Akademię Sztuki Wojennej z kwietnia 2020 roku, gdzie właśnie posłużono się takim swoistym smear war, czy narzędziami smear war, narzędziami wojny oszczerstw, gdzie sprokurowano list otwarty, który miał rzekomo napisać rektor, komendant tej uczelni. To już był pewien dzwonek, powiedziałbym, taki ostrzegawczy, taki sygnał ostrzegawczy. Widać, że nie wyciągnięto kompletnie wniosków z tego. Jak wygląda dzisiaj szkolenie kontrwywiadowcze najwyższych osób w państwie? Ja pamiętam, kiedy ja pracowałem w kancelarii prezydenta jako analityk, rozpoczynałem swoją pracę 15 lat temu jako stażysta, zaraz po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli ściśle tajne, miałem od razu szkolenie z ochrony kontrwywiadowczej, właśnie w jaki sposób prowadzić komunikację i tak dalej, i tak dalej. No, dla osób, które mają elementarne, że tak powiem, taki instynkt samozachowawczy związany z przetwarzaniem informacji, z świadomością bezpieczeństwa informacyjnego, jest jasne, że korzysta się z informacji niejawnych, korzysta się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach do tego, że w sprawach służbowych komunikuje się wyłącznie w oparciu o skrzynki w intranecie, czyli w tej poczcie wewnętrznej, nie mającej dostępu do sieci zewnętrznej, że o sprawach służbowych nie rozmawia się na mieście, w kawiarni, czy po prostu nie korzysta się z takich publicznych skrzynek, na przykład na WP, prawda, jak w tym przypadku. W związku z tym, no, mamy tak naprawdę do odrobienia bardzo, bardzo wiele lekcji. Myślę, że potrzeba jest bardzo gruntownej reformy służb specjalnych w państwie polskim. Potrzeba bardzo szerokiej akcji uświadamiającej, jeśli chodzi o zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego. Jak najszybciej należy przyjąć, opracować jak najlepszą doktrynę bezpieczeństwa informacyjnego i przede wszystkim ją wprowadzać w życie, a także zacząć prowadzić badania na poziomie, analizy na poziomie, jeśli chodzi o te nowe metody prowadzenia walki informacyjnej, bo kwestia deepfake to nie jest jedyny temat, który będzie eksplorowany, jest i będzie eksplorowany. Doktryna, strategia szarych stref to jest jedna z wielu koncepcji. Taka debata strategiczna toczy się bardzo intensywnie i w Stanach Zjednoczonych, i w Federacji Rosyjskiej, i w Chińskiej Republice Ludowej. Myślę, że warto się temu przyglądać, warto wyciągać wnioski. Dziękuję Państwu za uwagę.